Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Dobra Biblioteczka, w której poszukujemy książek pełnych pokoju i dobra. Dobra Biblioteczka to także okazja, by wzbogacić swoją domową biblioteczkę o dobrą książkę, ale o tym na koniec naszego dzisiejszego spotkania. A dziś w studiu Radia Niepokalanów ksiądz Piotr Kaczmarek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Witam księdza bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Nasi słuchacze znają już księdza jako twórcę komiksów o świętych, jako podróżnika i pomysłodawcę odznaki turystyczno-krajoznawczej Szlakiem Kultu Maryjnego w Polsce, a także jako miłośnika książek, co wybrzmiewa ostatnio w audycji Eseje o ulubionych książkach. Dziś zaś poznajemy księdza także jako autora opowiadań. W książce Pod wieżą klasztoru, opowiadania niedokończone, którą właśnie trzymamy oboje w rękach, znajdziemy 8 historii. Powiedziałabym, że to są takie uniwersalne prawdy o życiu człowieka, ubrane w szatę krótkich, przyjemnych do czytania opowiadań. Skąd pomysł na taką formę wyrazu? Proszę księdza.
Pani redaktor powiedziała, że poznajemy mnie jako... że zrobił to czy tamto. Ja siebie sam poznaję w tym momencie, bo jak ktoś pyta, to dopiero mogę sobie do końca uświadomić, dlaczego coś powstało, jak powstało. Dlatego dziękuję za tą rozmowę. Jakie było pytanie?
Pytanie. Powtórzę, księże, skąd pomysł na to, żeby właśnie opowiadania? Były już komiksy. Wiem, że ksiądz pisze też naukowe książki, może państwo o tym nie wiedzą, ksiądz jest też mariologiem i teologiem, filozofem i takie grubsze naukowe publikacje, a tutaj coś zupełnie innego, coś, czego jeszcze nie było, opowiadania.
Tak, opowiadania to jest bardziej taka forma lżejsza oczywiście niż jakieś tam naukowe rzeczy, one troszkę inną rolę pełnią w tym, co robię. Opowiadania, jeśli chodzi o samą formę, no to zawsze mówimy o sposobie opowiadania, czy komiks, czy książka, czy jakaś inna forma wyrazu, to jest sposób opowiadania, czyli dzielenia się czymś, czym chcemy się podzielić, nie tylko może jakąś fabułą, ona jest takim strojem, w który ubieramy pewne, tak jak pani redaktor powiedziała, uniwersalne prawdy. Opowiadania, może dlatego, że jestem dość leniwą osobą, a opowiadania to są takie krótkie formy, więc jak Pan Bóg da natchnienie, czas i siły, to można właściwie w jeden dzień napisać. Ale to nie jest tak, że opowiadanie powstaje w jeden dzień, bo znaczy samo napisanie tak, ale ta fabuła, ten jakaś intryga, czy jakiś pomysł na opowiadanie, no po prostu niesie życie i czasem jest tak, że rzeczywiście ten pomysł wpada nagle i od razu wiem mniej więcej, jak to ma wyglądać. A czasem jest tak, że zaczynam coś pisać, bo czuję takie jakieś pragnienie, ale ja nie wiem, jak to się skończy i czasem sam jestem zaskoczony, jak ta fabuła się potoczyła. No bo pomysł przychodzi nieraz jakiegoś zwrotu akcji, czy nagle widzę, że jakaś postać zaczyna mi się jak autorowi podobać i chcę ją bardziej wyeksponować. I powiedzmy, to jest pierwsza warstwa, czyli jakaś fabuła. Staram się, żeby te opowiadania, tak jak gdzieś chyba uczy sztuka pisarska, były krótką formą, czyli one nie mogą być jakieś rozwleczone. To musi być jakieś konkretne wydarzenie, sytuacja, która otwiera się, dość szybko się toczy, jest jakieś mocne uderzenie, jakieś czasem zaskoczenie, zwrot akcji. I konkluzja. Natomiast przy okazji to, co mi się najbardziej podoba, kiedy już jestem spokojny o dane opowiadanie, że ono jakoś tam się skończy, że uda się je zamknąć i że no jakoś je, powiedzmy, zakwalifikuję do takich, że można komuś to pokazać, bo nie wszystkie takie się udały. To też tak czasem coś się napisze, ale widać, że to jest nieudane i trzeba to po prostu odrzucić. Tutaj bardzo ważną funkcję pełnią dialogi. Nie może być w krótkim opowiadaniu zbyt dużo opisów, nie wiem, przyrody, czy jakiejś sytuacji, czy osób, nawet charakterów. Trzeba skupić się na tym, żeby akcja była wartka, szybka rozmowa, jakiś właśnie dialog, gdzie wymiana zdań, żeby to wciągnęło i rzeczywiście szybko się to czyta, nie tylko dlatego, że to są jakieś tam kilkanaście, czy tam 20-30 stron, może nie więcej, ale to jest rozmowa ludzi. I wtedy rzeczywiście możemy, mogę ja jako autor ujawnić pewne swoje przemyślenia. I to jest dla mnie najcenniejsze, że ja przy okazji w usta tych moich bohaterów mogę włożyć jakieś swoje przemyślenia, swoje, czy po prostu takie, które są mi bliskie, przemyślenia na temat różnych rzeczy, życia, przemijania, bożych spraw, no cokolwiek. Czyli to jest możliwość wygłoszenia jakichś swoich poglądów na dany temat, bo autor często ukrywa się pod swoimi postaciami, choć nie zawsze oczywiście. Natomiast chyba trudno byłoby wczuć się pisząc w jakąś postać, która myśli inaczej niż ja, no bo trudno się wczuć w coś takiego. A tutaj jakby lubię taki moment, kiedy rzeczywiście już opowiadanie się rozkręci, już widzę, że jakby poznałem tych bohaterów, że ich w jakiś sposób wymyśliłem, że jakby ich rozumiem i oni wtedy troszeczkę zaczynają żyć swoim własnym życiem. To znaczy mogą mnie też zaskoczyć, bo no, trzeba starać się tak skonstruować tą postać, aby ona konsekwentnie się zachowywała. Jak ktoś jest flegmatyczny, no to nagle nie zacznie jakichś szybkich działań podejmować. Jak ktoś jest błyskotliwy, no to musi rzeczywiście cały czas jakieś takie złote myśli rzucać, prawda, inteligentnie gdzieś odpowiadać, zbijać jakaś riposta. I to chyba dobrze czyta. Ja sam przyznam, że mam jakąś taką właściwość, że po pewnym czasie nie za bardzo pamiętam, o czym są te opowiadania. Znaczy generalnie jakoś tak, ale jakichś szczegółów i kiedy sobie czasem wracam do pewnych tekstów, no to naprawdę mam takie wrażenie, że ja to napisałem, to jakby takie, zapomniałem o tym w ogóle, to jakieś takie ciekawe stwierdzenie, czy jakiś właśnie taki dialog, gdzie jest ciekawa wymiana zdań. A to są moje takie odczucia, nie? Wiadomo, że czytelnicy mogą mieć oczywiście swoje.
A skąd czerpie ksiądz inspirację do poszukiwania tych prawd, do tych przemyśleń, też do bohaterów?
No życia. To żeby dotrzeć do takiej struktury tego, co jest wymyślone, a tego, co jest prawdziwe, no trzeba by konkretne opowiadanie wziąć, najpierw je przeczytać, potem rozbić to, ale na przykład w wcześniejszym tomie było takie opowiadanie o domu pogodnej starości i cała fabuła była wymyślona, natomiast ten dom rzeczywiście, tak jak ja próbowałem przedstawić i pamiętałem, to były moje doświadczenia chodzenia do pewnego domu opieki, gdzie pewne osoby mi zostały w pamięci z tych, nazwijmy, pensjonariuszy i ich gdzieś tam umieściłem, plus właśnie jakaś akcja. Jeśli tutaj mamy na przykład jedno z opowiadań, umieszczamy na Wigrach przy jeziorze w pokamedulskim klasztorze, no to ja tam byłem i też próbowałem na tych kajakach gdzieś tam pływać.
Czyli ten ośrodek jest prawdziwy, to tak, jest ważna informacja, myślę, dla osób, które będą czytać.
To akurat jest prawdziwe i rzeczywiście tam jest taki ksiądz proboszcz i też tam można normalnie wynająć domki i też pan Nalewajko istnieje.
No proszę. Czyli sporo prawdy jest w tym opowiadaniu.
Z tamtych terenów. Tak, i nawet sytuacja z łabędziem też jest prawdziwa. A wszystko inne jakby jest już wymyślone fabułą, choć w pewnym sensie na tyle prawdziwą, że ona gdzieś takie, tam akurat jest chyba temat mierzenia się z wiekiem, przemijaniem, tak, tak. Jakimś swoim takim
z takim przełomem, kryzysem po 40.
Tak, kryzysem, przełomem, tak. Więc to jakby niezależnie od tego jest jakoś prawdziwe, bo są to pytania no, ludzi, którzy ten wiek osiągają i czują, że coś się zmienia w ich życiu, czy może się zmienić, czy nie powinno się zmienić. Więc też widać pewnie w tych opowiadaniach pytania pewnego wieku. Gdyby to pisał bardzo młody człowiek, to zapewne takich pytań może by jeszcze nie stawiał, przynajmniej nie w jakiś taki dojrzały sposób, to byłyby jeszcze takie życzeniowe sprawy. Natomiast,
ksiądz stawia sobie takie pytania?
No chyba tak. Tak. Może tak inaczej przeżywam niż bohaterowie, ale też pewnie tak troszeczkę jest, że te postaci może na tyle nie są do końca prawdziwe, że muszą być dosyć jaskrawe, czyli no człowiek raczej rzadko jest taki jaskrawy. Jesteśmy tacy bardzo pełni sprzeczności nieraz. Potrafimy na coś mocno reagować, z drugiej strony nie reagujemy w ogóle na pewne rzeczy. Mamy oczywiście jakiś charakter, jakiś sposób bycia, ale wiadomo, że w takim krótkim opowiadaniu no musimy troszeczkę tak pod podostrzyć akcje czy te charaktery, żeby one były bardziej wymowne, żeby w tym krótkim czasie no, powiedziały to, co miały powiedzieć. Gdyby to była pewnie jakaś czterotomowa powieść, to możemy troszeczkę rozwlekać wszystko, ale to jest jakby prawo fabuły. Tutaj siłą rzeczy będzie to wszystko w takiej pigułce. Ale no dzięki temu szybciej się to pisze i szybciej się to czyta. Bo takie opowiadanko, tam kilkanaście stron, to można 15-20 minut przeczytać i sobie pochodzić z tymi treściami, pomyśleć.
A tych bohaterów, o których ksiądz mówi, jaskrawych, mamy tu całkiem sporo. Mamy Leszka, który lubi filozoficzne rozmowy. Rafała Wiśniewskiego, który w głowie komentuje ludzi i sytuacje, z którymi się spotyka. Mamy pana Marciniaka, który jest kolekcjonerem odznak PTTK. Czy pana Talińskiego właśnie, który zmaga się z kryzysem przekroczonej czterdziestki. No i jeszcze pisarza introwertyka. Czy ksiądz identyfikuje się z którąś z tych postaci? Czy to są też jakieś...
Z wszystkimi. Tylko mówię, że człowiek jest pełen sprzeczności. No, ten pan, jak on się nazywał? Ten, co odznaki zbiera.
Pan Marciniak.
No to przecież mówiliśmy tam kiedyś o odznakach. No, to coś z tego jest, prawda?
Właśnie czytając książkę i oglądając pokój pana Marciniaka, w którym znajdziemy mnóstwo odznak, to tak właśnie gdzieś widziałam też księdza odznaki turystyczne. Państwo wiedzą, słuchając Radia Niepokalanów, też audycji księdza Piotra, że ksiądz jest też takim fanem turystyki i kolekcjonowania tych odznak, czyli gdzieś te postaci mają jakieś cechy.
Schizofrenia.
Księdza. A czy na przykład czy księdza przyjaciele, znajomi również mogą odnaleźć się w tej książce?
Czasem tak. Teraz spróbuję tak na szybko pomyśleć, czy kogoś umieściłem. To znaczy, na pewno tak, nie przywołam teraz przykładu, ale to jest no właśnie pomocne, no bo co zrobić, żeby ktoś był prawdziwy? Bardzo trudno wymyśleć jakąś postać zupełnie fikcyjną. To tak jak mi się przypomina też chyba Henryk Sienkiewicz, postać Zagłoby, też oparł na jakiejś historycznej postaci, którą spotkał i ja cię jeszcze opiszę. I trochę tak rzeczywiście widzimy, że ta postać jest spójna, że ten człowiek taki jest. A wtedy jak już wiemy, jaki on jest, to możemy przewidzieć jego ruchy, jego zachowanie, to co powie nawet, bo jest prawdziwy. Jakbyśmy tutaj nie umieli trochę tak pozbierać tego bohatera, raz byłby taki, to byśmy czuli, że coś tutaj nie gra i to... To by jakoś nie byłby dobrym nośnikiem tych treści, które chcemy przenieść. Więc myślę, że czasem świadomie, a czasem troszkę nieświadomie na pewno jakieś osoby umieszczam. To, czy miejsca, czy właśnie wydarzenia, czy osoby można w jakiś sposób przetransponować, trochę coś tam zmieniając, retuszując, ale jakaś prawda taka płynąca z doświadczenia osobistego jest. Mógłbym panią redaktor na przykład w jakiś sposób umieścić, ale nie może, że ktoś przyjechał do Radia Niepokalanów, ale w jakimś innym miejscu, żeby oddać pewien sposób bycia, charakter. I to też jest chyba dobre, żeby zbyt wprost nie umieszczać, bo ktoś mógłby powiedzieć, że jakieś ujawniam rzeczy osobiste, których no nie wolno ujawniać, a tu wiadomo, no każdy może to potem przeczytać.
Życiową mądrością w tych opowiadaniach odznaczają się tu często prości ludzie, tacy może nawet nieco odrzuceni przez współczesny świat, albo stający nieco obok, w opozycji do tych młodszych, przebojowych, będących u szczytu kariery, postrzeganych przez świat jako ludzie sukcesu, którzy spotykają często jakieś właśnie prawdy życiowe u tych prostych ludzi. To umyślny zabieg?
No tak myślę sobie o tym, że rzeczywiście w jakimś sensie te opowiadania układają się w całość, ponieważ często pojawia się problem życia w dużym mieście, jakiegoś takiego wyścigu szczurów dzisiejszego świata, że ten człowiek, który ma jakieś swoje ideały, zauważa, że powoli nie mieści się w tym świecie, że przychodzi jakieś inne pokolenie z inną mentalnością, którego ten człowiek do końca nie rozumie. Często pojawia się chyba też potrzeba kontaktu z naturą, z przyrodą, z takim światem trochę dzikim, żeby się zdystansować troszkę do swojego życia. To kilka opowiadań rzeczywiście, a to gdzieś jakiś dworek na wsi, a to wyjazd w góry, nad jezioro. To też chyba takie doświadczenie dosyć uniwersalne. Ja przynajmniej takie mam, że kiedy troszeczkę oddalę się w takie miejsce wyobcowane, mogę lepiej siebie zrozumieć, w jakiś sposób bardziej odpoczywam i też wydaje mi się, że pewne rzeczy mogę lepiej zrozumieć z tego codziennego doświadczenia, bo człowiek jest w takim biegu no to troszeczkę jakby trudno mu, nie ma czasu na refleksję w ogóle i gdzieś na przemyślenie pewnych spraw. A tutaj jest taka szansa, więc też jest też jakaś kwestia życia naukowego, ale też takiego dzisiejszego, gdzie nie zawsze kładzie się akcent na pracę naukową, jakieś odkrywanie, ale na zbieranie punktów. Więc problemy trochę systemowe naszego dzisiejszego świata, że człowiek wchodzi w jakiś kierat, jakichś zadań, jakiegoś wyścigu, musi być lepszy, taki korporacyjny styl życia, no to tutaj jakby ja się temu sprzeciwiam i to wyraźnie widać, że ten świat mi się nie podoba w takim wydaniu i próbuję dostrzec poprzez bohaterów jakieś wartości głębsze, o które warto powalczyć, a przynajmniej o których warto wiedzieć. Dlatego często przy tym bohaterze takim trochę sfrustrowanym i zmęczonym życiem pojawia się jakiś taki doradca, jakiś przyjaciel, jakiś kolega, ktoś tam z rodziny, kto pokazuje troszkę inny styl życia, przynajmniej szansę na to, nie? Wyjedźmy gdzieś, zobaczmy coś, odpocznijmy. I wiadomo, że ten człowiek wróci do tego świata, w którym żyje i w jakiś sposób pewnie nie wszystko zmieni, może niewiele nawet, ale przynajmniej będzie wiedział, że jakiś dystans w życiu jest potrzebny, chyba każdemu jest potrzebny, żeby lepiej zrozumieć swoją codzienność. To chyba o to chodzi, bo nie chodzi o to, żeby teraz całe życie spędzić na Mazurach czy w górach, ale o to, żeby mieć taki czas dla siebie. Jak ktoś żyje bliżej Boga, to oczywiście i ten wątek będzie ważny, żeby tutaj z Panem Bogiem to przeżywać. Natomiast w tych opowiadaniach ten Pan Bóg jest obecny, natomiast tak bardzo dyskretnie. Staram się nie wprost wyrażać pewne takie prawdy też religijne, duchowe. One gdzieś się tam pojawiają w tle. Czy to jest do końca dobre rozwiązanie, czy nie, no to już czytelnik musi jej sam ocenić. Natomiast wydaje mi się, że wtedy można dotrzeć do szerszego grona czytelników. Bo Pan Bóg troszeczkę tak działa. Oczywiście potrafi bardzo w oczywisty sposób, jasny zaingerować w nasze życie, a czasem on jest właśnie taki obecny, my tego nie dostrzegamy do końca. Mamy nieraz pretensje, że Pan Bóg gdzieś zniknął z horyzontu naszego życia, ale on jest. I kiedy dopiero patrzymy wstecz z jakiejś perspektywy, to widzimy, że ten Pan Bóg był cały czas obecny. Przez wydarzenia, przez ludzi, a czasem przez właśnie taką swoją cichą obecność, no, którą troszeczkę właśnie można dostrzec dopiero jak się złapie pewien dystans. Człowiek tak biegnie z przodu, prawda, z tymi oczami pełnym komarów, to nie widzi wiele. No, musi się zatrzymać, przemyć oczy i czasem się odwrócić, zobaczyć, co jest za mną. Więc to chyba nie są jakieś takie wielce odkrywcze prawdy. Chyba każde pokolenie musi mierzyć się z podobnymi pytaniami, wątpliwościami, jakimiś wyzwaniami, tylko czasem no, ubrane jest to w troszkę szaty innych czasów, innych wydarzeń, ale no, prawdy te same chyba przeżywamy od początku ludzkości.
Kilkukrotnie porusza ksiądz też temat umierania, konkretnie śmierci jednego ze współmałżonków i takiej tęsknoty drugiego. Jedna z bohaterek mówi nawet takie słowa: czemu małżeństwa nie umierają w jednym momencie? Czemu Bóg, który złączył to, czego człowiek nie może rozłączyć, sam rozłącza małżonków przez śmierć? Wiem, że go spotkam, mówi tu o swoim mężu. Modlę się o to, ale teraz muszę żyć bez niego. Cóż to za życie?
Nie wiem, skąd to się wzięło. To znaczy tak, no na pewno też rozmawiam z ludźmi i też oni dzielą się jakimiś swoimi doświadczeniami, przemyśleniami. I na ile potrafię wyczuć, że to rozumiem, no nie w sensie takim, że jestem w stanie do końca to pojąć, ale jakby rozumiem to, co ktoś mówi, może tak. To można to jakoś spróbować przekazać, chociaż to są takie tematy bardzo trudne, bo możemy je intuicyjnie tylko w jakiś sposób opisać. Dopóki człowiek sam tego nie przeżyje, to nie wie. Zresztą samo doświadczenie śmierci jest tak unikalne, że my je sami na sobie przeżyjemy tylko raz, więc nie możemy tak antycypować coś, ale do końca nie wiemy, z czym będziemy się mierzyć. Natomiast tutaj też taki wątek małżeński mi się kiedyś spodobał, nie pamiętam, chyba tego w opowiadaniu nie ma ostatecznie, że mówimy, nie opuszczę cię aż do śmierci. I wiemy, że powszechnie prawo to dopuszcza, rozumie się tak, że no, do jakiś małżonek umiera, to druga strona jest wolna i może zawrzeć związek małżeński, legalny, ważny. Natomiast kiedyś takie wyznanie słyszałem, piękne według mnie, nie opuszczę cię aż do śmierci, mojej śmierci, czyli to zakłada, że ja już z nikim się nie zwiążę, bo ja też jakby czekam na swoją śmierć, nawet jeśli ten małżonek wcześniej by odszedł. I ktoś powie, no ale to tak nie musi być, tak dalej. No oczywiście, że nie, ale w tym chyba jeszcze bardziej wyraża się piękno miłości i tej wyłączności, no bo no, ja się oddaję tej osobie, z nią się chcę związać. Może się tak potoczyć, że ta śmierć może nastąpić, znaczy no zwykle następuje, ktoś z pierwszym z małżonków odchodzi. Więc jakby ja zakładam, że to jest moja jedyna miłość na całe życie. To, ale to już jest taki heroizm.
To są ciekawe wątki, których Państwo znajdą więcej w książce Pod wieżą klasztoru, opowiadanie niedokończone, o której właśnie rozmawiamy. Tu, proszę księdza, też jest kilka takich ciekawych historii, które sprawiają dużo radości, kiedy odnajduje się na przykład tych samych bohaterów w drugim opowiadaniu. Pan, już nie pamiętam nazwiska, pan Marciniak chyba, kolekcjoner odznak PTTK, pojawia się aż 2 razy w różnych opowiadaniach.
Naprawdę? Jakiś błąd.
Też mała miejscowość Staszów jest bohaterką przynajmniej 2 opowiadań. Tak. Czy to jakieś szczególne miejsce dla księdza?
No tak. Jakoś tam związane z takim osobistym doświadczeniem. Chociaż też tutaj przyznam się szczerze, że no bo te opowiadania powstają tak troszkę od czasu do czasu, od sasa do lasa. I ja po prostu nie pamiętałem, że już wspominałem o tym mieście. I pewnie gdybym to pamiętał, to bym jakieś inne wybrał, żeby
ale
no nie
jest,
powtarzać.
To jest przyjemne przy czytaniu, no, że się to odnajduje tak, i myśli, czy to ma jakiś związek, czy może...
No to tak trochę przypadek, to znaczy nie jest przypadkiem, że piszę o tym mieście, bo jakoś tam osobiście czuję się związany, natomiast trochę przypadkiem było to, że rzeczywiście w jednej książeczce, w 2 opowiadaniach to samo miasteczko występuje. Dla takiego porządku autorskiego, no nie powinno to się zdarzyć, takiej pewnej różnorodności, ale...
Ale Warszawa też pojawia się chyba
kilka razy. Warszawa trochę większa, więc tam tak jakoś wyszło, że 4 lata tam mieszkałem, więc też mam jakieś swoje doświadczenie, chociażby przestrzeni, no bo też trzeba, zanim się napisze pewne opowiadanie o czymś, zrobić tak zwany research, czyli troszeczkę jakby zapoznać się z terenem, terminologią. Nie wiem, jeśli bym pisał o jakichś tam pilotach, to musiałbym troszkę wiedzy zdobyć, takiej technicznej nawet, żeby no jakichś rzeczowych błędów podstawowych nie popełniać. Więc tutaj raczej są takie środowiska, które są mi bliskie. Jakieś środowisko naukowe, takiej powiedzmy średniej inteligencji, jakieś firmy, czy te wyjazdy w różne miejsca turystyczne, no to są mi bliskie po prostu z własnego doświadczenia. Trudno byłoby pisać o czymś, co jest mi zupełnie nieznane. Znaczy trzeba by się bardziej przygotować wtedy. Więc raczej idę prostą drogą, czyli korzystam z tego, co jest mi dostępne. Są to, powtórzę, jakieś pewnie wątki prawdziwe, które gdzieś tam w głowie się przerabiają i można zrobić z tego trochę taką hybrydę. No, troszkę prawdziwe są pewne wątki, ale trzeba ubrać to w jakąś inną opowieść. Zresztą nawet, to jest ta opowieść Stara Ikona, to tu jest taki wątek Kolbianum, trzeba powiedzieć. To znaczy jest kilka
pozdrawiamy
wątków.
Kolbianum serdecznie, pozdrawiamy naszych Kolbianum, sąsiadów.
Tak jest. Samo miejsce to jest oczywiście inna nazwa i trochę inny kościół, ale jeśli chodzi o opis stacji kolejowej drogi do domu, to jest miejscowość mojego taty, z której pochodzi, gdzie jeździliśmy właśnie na wieś do babci, kiedy jeszcze żyła. Więc takie wspomnienie z dzieciństwa, można powiedzieć. Natomiast sam wątek ikony, no to jakaś tam wiedza na ten temat zaczerpnięta jest z wykładów tutaj pana profesora Klauzy z Kolbianum.
Eleuza.
Tak jest.
Matki Bożej.
Tak jest. No bo rzeczywiście pisząc o ikonie, no trzeba pewne rzeczy takie wiedzieć, no, żeby jakieś bzdur nie napisać.
Pozdrawiamy serdecznie pana Klauzę, który był naszym wykładowcą i może mieć taką...
On to by opowiadał.
Taką radość, że ta wiedza się nam przydaje.
To pan profesor miał bardzo dużą swobodę, lekkość w ogóle opowiadania, także te wykłady były czystą przyjemnością, co nie zawsze jest takie oczywiste dla studenta.
Wieczorna rozmowa to jedno z opowiadań o takiej właśnie wieczornej rozmowie między kapłanem wykładającym w seminarium, a doświadczonym już emerytowanym księdzem rektorem. mimo że ksiądz jest jeszcze bardzo młody, to już od kilku lat prowadzi wyższe seminarium duchowne w Łowiczu. No i tutaj właśnie pytanie do księdza, czy ksiądz bardziej się identyfikował tu z rektorem, czy bardziej z tym kapłanem, który uważa siebie za najbardziej niekompetentnego księdza w całej diecezji. Do przyjęcia stanowiska, bo okazuje się później, że on również
tak, że ta rozmowa nie była taka przypadkowa. Pani redaktor wszystko rozgryzła i już widzi, gdzie co jest. Znaczy z dwoma się identyfikuje, bo ten młodszy rzeczywiście przychodzi tak jakby popytać o doświadczenie bycia przełożonym, no ale dowiadujemy się, tu zdradzimy niestety, ale co tam, że sam zostanie przełożonym, więc w jakiś sposób, no tak, mogę się identyfikować, bo wciąż jeszcze gdzieś tam jako młody człowiek po 40.
Ale niewiele.
Niewiele, ciut. No gdzieś ta perspektywa bycia w seminarium istnieje i trudno mówić w moim przypadku o jakimś wielkim doświadczeniu, a z drugiej strony no ten starszy ksiądz, no nie jestem w tym wieku, ale jakby on dzieli się tym doświadczeniem i mówi, co było dla niego najważniejsze w byciu rektorem. To jest jakieś no, wyznanie moje, bo, no, bo skąd miałbym to wziąć? No, to jest z tego doświadczenia, które mam. Wydaje mi się, co jest najważniejsze w tym całym wymiarze zadań, obowiązków, jakie spoczywają na rektorze seminarium. Także tak, tutaj ewidentny jest wątek osobisty. Nie wiem, na ile czytelnikowi może się to przydać, bo to jest takie, muszę powiedzieć, takie branżowe bardzo, ale chyba chodzi...
Myślę, że jest to uniwersalne. Uniwersalne. Może jak to... już zdradziliśmy zakończenie historii, to chociaż nie zdradzimy tej odpowiedzi księdza rektora, żeby państwa zainteresować, ale myślę, że to jest taka odpowiedź, która przyda się każdemu w życiu.
Tak, zwłaszcza jak jest na jakimś odpowiedzialnym stanowisku, żeby do końca nie liczyć na siebie, bo w jakimś sensie tak, jesteśmy najbardziej niekompetentni i to jest dobra sytuacja wyjściowa, bo Pan Bóg może wtedy mieć większe pole do działania. Bo to jakby już poza opowiadaniem wyraźnie widzę, że w posłudze seminaryjnej tak po ludzku to no nie dałoby się. Jest tyle okoliczności, tyle wyzwań i taki ciężar zadania gatunkowy, że człowiek by nie podołał, gdyby Pan Bóg go nie wspierał, nie pomagał, nie uprzedzał pewnych moich błędów. I widzę wyraźnie w wielu wydarzeniach, pewnie nie mogę ich za bardzo przytoczyć, bo dotyczą konkretnych osób, ale widziałem wyraźnie, jak Pan Bóg podsuwał pewne wskazówki, wydarzenia, ludzi po to, aby podjąć właściwe decyzje, zwłaszcza te personalne.
Nie będę księdza więcej wypytywać, bo nasza rozmowa ma być zachętą do sięgnięcia po książkę, do lektury. A przypominam państwu, że rozmawiamy o książce Pod wieżą klasztoru, opowiadania niedokończone, której autorem jest ksiądz Piotr Kaczmarek, który jest tu dziś ze mną w studiu Radia Niepokalanów. Jest to książka wydana w tym roku przez wydawnictwo diecezjalnej drukarni w Sandomierzu. Polecamy państwu serdecznie. Ja teraz mam taką prośbę do księdza. Ksiądz trzyma jeden z egzemplarzy w ręku. Czy mógłby ksiądz tę książkę podpisać dla naszych słuchaczy? Zaraz znajdziemy długopis, a ksiądz ma długopis, więc ksiądz Piotr książkę właśnie podpisuje. Książka oczywiście trafi do któregoś z naszych słuchaczy. Ja zachęcam państwa do tego, żeby słuchać uważnie. Już za chwilę dowiedzą się państwo, co należy zrobić, żeby tę książkę otrzymać od Radia Niepokalanów, ale mam też dla księdza prezent od Radia Niepokalanów, od Dobrej Biblioteczki. To książka z Dobrej Biblioteczki, Opcja Maryi. To dla księdza na pamiątkę naszego dzisiejszego spotkania.
Dziękuję bardzo.
Więc chyba, proszę państwa, należałoby się już w tym momencie pożegnać. Ksiądz Piotr będzie dalej wypisywał książkę jedną, a drugą czytał.
Będę sobie siedział i czytał właśnie.
Państwu zaś dziękujemy za uwagę. Księdzu Piotrowi bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był dziś ksiądz Piotr Kaczmarek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, autor książki Pod wieżą klasztoru, opowiadania niedokończone, o której rozmawialiśmy. Dziękuję księdzu bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję za czas antenowy, za spokojną, ciekawą rozmowę i pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Niepokalanów i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże, Maryja.